błogosławiony od nas Ojcze, który nas gromadzisz w imię tego słowa, które posłałeś w rodzinę ludzką jako światło, byśmy w Jezusie Chrystusie mogli spotkać Twoją miłość, Twoją miłość, która jest dobrą nowiną dla każdego z nas, dla naszej bezsilności, że nie tylko nasze ciała chorują, ale chorują przede wszystkim nasze dusze, nasze umysły, nasze serca. Spraw, byśmy przychodzili ufnie jak dzieci do Ciebie, Tobie powierzali, zawierzali, Twoim Synu Jezusie Chrystusie. Daj nam światło na księgi święte, które odsłaniają nasze choroby, choroby rodziny ludzkiej, które Ty pragniesz wchłonąć swoją ojcowską miłością. Bądź z nami, błogosław nam. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Siadajcie. Dzień dzisiejszy będzie przeznaczony na wprowadzenie do tych katechez, które rozpoczniemy jutro, a będziemy mówili o pierwszej części Apokalipsy, o siedmiu listach do siedmiu kościołów. Te listy będą mówiły o chorobach parafii, przepraszam, proboszczów i kapłanów, o chorobach tych, których Jezus postawił jako prowadzących lud Boży od swojej choroby. On, który lekarz, jeżeli jest bezsilny, bezradny, to nie mówi, na co jesteś chory. Tylko chorego zostawia, żeby nie cierpiał dodatkowo. Chciałoby się powiedzieć, przekłamuje sytuację. Ale jeżeli lekarz wie, że może, że jest, będzie skuteczny, to odsłania chorobę. Jezus zmartwychwstały odsłania. Na przykładzie siedmiu gmin choroby, nie tylko w nim na terenie Azji Mniejszej, ale odsłania na przykładzie tych gmin choroby parafii, proboszczów wszystkich czasów. I powie, że to nie jest prawdą, że będą niszczyć jego kościół wrogowie zewnętrzni. Tak szatan nas będzie oszukiwał. A jakaś tam masoneria, jakieś kace. Nic podobnego. Jezus mówi, kościół mój będzie niszczony przez wroga wewnętrznego. A on jest w was. Dlatego, że nie do końca was wszystko należy do mojej zwycięskiej miłości w krzyżu chwalebnym. I krzyż przeniknięty zmartwychwstanie mówi, ja cierpiałem, byście wy nie cierpieli. Byście nie cierpieli cierpieniem głupim, szatańskim, niepotrzebnym. Ale jeżeli już ja w was zamieszkam z pięknem miłości z krzyża, to będziecie cierpieli razem ze mną. Ja w was, wy ze mną. I będzie to tajemnica współzbawienia świata. I wtedy już nie będziecie utyskiwać. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego mnie to spotkało? To tak tytułem wstępnej informacji. A więc pierwsza część Apokalipsy odkłamie Kościół. Będzie Jezus próbował odkłamać nasze wewnętrzne myślenie w Kościele. Z kolei Ewangelia Mateusza, Ewangelia Mateusza to jest Ewangelia o Kościele, pierwsza z Ewangelii, ma pięć mów. Tych pięć mów to jest odpowiednik pięcioksiągu Mojżesza, pierwszy ciąg Pisma Świętego, I w centrum tych liczby pięciu mów jest katecheza Jezusa Chrystusa jako siedem przypowieści. Powiedziano o nim, jesteś wcieleniem Belzebuba, trzeba ci jakoś wykończyć. Jezus mówi, nie mam nic przeciwko temu, ponieważ Boga, Boże miłości, mnie jako człowieka zniszczyć, oczywiście. Ja się pozwolę zniszczyć. Z waszej strony będzie to absurdalny czyn szatański, ale we mnie, w moim sercu ja objawię wam prawdę, Ojcu, że Ojciec jest miłością grzesznika, miłością zwycięską. Zaproponuję wam zmartwychwstanie w prezencie, w darze siedem darów Ducha Świętego. Jakby siedem form zmartwychwstania. I w centrum Ewangelii Mateusza, w rozdziale 13, pulsuje serce tej Ewangelii w siedmiu przypowieściach, w siedmiu darach Ducha Świętego. Pulsuje serce, bije serce. I te siedem przypowieści o ostatecznie, trzeba powiedzieć, o tajemnicy krzyża i zmartwychwstania, mówi o tym, że na te choroby, które okazuje Apokalipsa, te przypowieści są lekarstwem. Jak ja pragnę leczyć moje gminy, mój Kościół. Tym będziemy się zajmować. Dwa razy dziennie się spotykamy o godzinie 9 i o godzinie 16 i na tych spotkaniach będzie tak. Czesiu będzie nam czytał najpierw o chorobie, czyli będzie czytał list do gminy pierwszy, powiedzmy Efezu, i od razu odczyta na lekarstwo, na to, jaki Jezus proponuje w Ewangelii Mateusza lekarstwo. I skomentujemy to. I was, że tak powiem, zostaniecie tutaj przed Panem Jezusem, po to, żeby sobie to później czytać w Jego obecności, rozmawiać z Nim. Ale uczcie się być przed Panem Jezusem na takim odpocznieniu. Na takim odpocznieniu. On jest, będzie wystawiony tutaj, ale on mówi, najchętniej z wami się spotykam w waszych wnętrzach. Czytajcie i zwracajcie się do mojej obecności w waszych wnętrzach. I nie bójcie się, że ja przez Apokalipsę odsłonię, będę odsłaniał choroby mego Kościoła, oczywiście też i świata, ponieważ już w pierwszym zdaniu Jezus mówi, ja we mnie to wszystko już jest zwycięstwem. Grzech podstawowy polega na tym, żeby wiecie, że jesteście bezsilni w stosunku do zła i próbujecie nie widzieć tego zła. Jak nie widzę, to nie ma problemu. Jeżeli Kościół nie garnie się do tego, żeby Księgi Święte poznawać, żeby poznać Apokalipsę, to troszeczkę jest tak. Można oczywiście wykorzystać fakt słońca i posprzątać podwórko, posprzątać pokój, okna umyć. Ale można też w kościele światła pogasić. I nie ma brudu, nie ma problemu. Jest za dużo sprzątania w naszym życiu i w życiu kościoła na zasadzie gaszenia światła. Na zasadzie gaszenia światła. To tak, taką panoramę wam dałem na wstępie, bo jeszcze do tego będę wracał. Czym będziemy się zajmować. Jeśli Pan pozwoli, to oczywiście później będziemy kolejne części Apokalipsy odmawiać, omawiać z kolejnymi Ewangelia. A dziś, teraz, na tym spotkaniu, dotknę sprawy, dlaczego my nie garniemy się do Pisma Świętego. Otóż dlatego, że Pismo Święte wprawia nas w zakłopotanie. Czujemy, tutaj coś jest, ale mnie się to wymyka. Ja nie rozumiem. Tutaj coś jest, ale ja nie dotykam fundamentów najgłębszej warstwy i po pewnym czasie mnie to zniechęca. Po co ja będę czytał, jak ja tego nie rozumiem? I z kolei pamiętam początki mego kapłaństwa, a na bezpośrednio poświęceniach kapłańskich wysłano mnie do pracy w duszpasterstwie akademickim na Kulu. Oczywiście chciałem Ewangelię interpretować tak jakoś do końca, uczciwie, ale widziałem, że jestem bezsilny, bezradny. I muszę powiedzieć, że to mnie męczyło. Po wygłoszeniu homilii duchowo cierpiałem, miałem taką frustrację, poczucie, że to nie to. I niestety to cierpienie trwało lata we mnie. Słuchałem innych, sięgałem po różne wydawane komentarze. One mnie też rozczarowały. Ten tak, ten tak, ten inaczej. Każdy z kapłanów, z moich współbraci coś innego w związku z tym mówił. I miałem przeczucie, że z interpretacją Pisma Świętego jest tak jak z tą tarczą, do której zawodnicy strzelają. Że jest taki punkt w tarczy, że jeżeli się dobrze strzela, to zawsze w to samo miejsce. W dziesiątkę to się mówi. Przez lata nosiłem sobie pytanie, czy aby Duch Święty nie zostawił nam w samym Piśmie Świętym rozstrzygnięcia tego problemu, że kapłan cierpi, bo czuje, że nie do końca odsłonił prawdę danego tekstu. Wierny, którego Sobór Watykański zachęcił, otwieraj Pismo Święte. Czuję się zakłopotany, coś mi tutaj umyka. Czy aby Duch Święty nie zostawił nam spełnienia tego głębokiego pragnienia, tej tęsknoty, żeby dotknąć tej warstwy, którą chce odsłonić Duch Święty. Spełnienie tej prośby, tej tęsknoty zaistniało w moim życiu w tym momencie, kiedy Jezus dał mi klucz do Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Oczywiście to jest moje docieranie do Apokalipsy. To była prawdziwa odysea i nie będę wam opowiadał tej przygody, jak to trwało, jak to się działo. Jeżeli Jezus mnie odsłonił, to po to, żebym ja z kolei dzielił się z innymi. W momencie, kiedy mi powiedział, wiem, że cierpisz, że się męczysz, ja nie chcę tego. Sam dotykaj tej najgłębszej warstwy i ucz tego innych. Apokalipsa. W mojej młodości, kiedy chodziłem, pochodzę z Roztocza, z Lubelskiego kiedyś, teraz to jest za mój szczyzna. robiłem małą maturę w Tomaszowie Lubelskim, a ponieważ profesor z matematyki zauważył, że chodzę do kościoła, a on podglądał, który z uczniów chodzi, kto chodzi do kościoła, i później od razu w poniedziałek wołał do tablicy, żeby steryzować. Nie szybciutko przeczytał zadanie z matematyki. Mówi: panie profesorze, jeszcze nie zdążyłem danych wypisać. A czy ksiądz ci powtarzał dwa razy kazanie? Na miejsce, dwója. I widziałem, że no nie da rady. Nie mam szans. Przez niego Pan Bóg działa. Tak, mówi, no musisz uciekać do jezuitów. Tam ci dwa razy, trzy razy powtórzą wszystko, co trzeba robić. Jeszcze ci klapsa dadzą. Podręcznika do matematyki myśmy na końcu mieli poprawne rozwiązania trudnych zadań. Oczywiście człowiek się wiedział nad rozwiązaniem zadania, później otwierał, no niestety, jeszcze raz, jeszcze, aż w końcu wychodziło. Tak samo rzecz się ma i z Apokalipsą. To jest księga, która jest podsumowaniem poprawnego czytania całości Pisma Świętego, poprawnego czytania Ewangelii. I dopiero wtedy, kiedy znamy Apokalipsę, gdzie Jezus Chrystus jako Bóg człowiek widzi błędy Kościoła, widzi. I te błędy Kościoła przez świętego Jana Apostoła, ostatniego ze swoich uczniów, tam wpisuje: uważajcie, żebyście tego błędu nie popełnili. Jak się pozna Apokalipsę świętego Jana Apostoła, to oczywiście trzeba mieć dużo pokory. Trzeba wiedzieć, że Jezus dał tę księgę, żeby w bramy piekielne nie zwyciężyły, za dużo nie wcisnęły zła w łono Kościoła. Ale jeżeli Kościół sobie i wiernym ułatwi życie, nie będzie wtajemniczą w Apokalipsę, w tę jedyną księgę proroczą, to oczywiście Bóg ma inne sposoby, ale one zbyt bolą. Za dużo cierpienia wtedy przychodzi na świat. Tak jak Izrael nie chciał słuchać proroków, likwidował ich, to niestety spełniła się niewola babilońska, no i dał im tam na miejscu jednego z proroków, Ezechiela, który powiedział, i oni zresztą sobie sami przypomnieli: a przecież prorocy, których wykończyliśmy, mówili nam o tym. Czy może ktoś ma ich słowa, co oni do nas mówili? No i była tak zwana święta reszta, która przyniosła te słowa. I zainteresowali się tymi księgami. Nie, to nie jest koniec naszej historii, to jest etap. Myśmy na to zasłużyli. I tam w niewoli babilońskiej zaistniała tak zwana liturgia słowa, że czcić Boga to zainteresować się Jego słowem, studiować Jego słowo, próbować iść tym słowem, za tym światłem. I tak powoli dojrzało w nich poczucie winy, prawdy. Tam oczywiście poza odsłanianiem grzechu Izraela przed niewolą babilońską, czyli zupełny zanik daru przymierza z Synaju. Zupełny zanik. Zanik dekalogu. Zanik świętości Boga, który objawił się w Egipcie i w całej historii. Kult bogów pogańskich, czyli bogów płodności, prostytucja sakralna. I Bóg nie miał wyjścia, bo prorocy, proroków nie słuchano. I prorocy zostali odkryci i docenieni dopiero w wtedy, kiedy przyszło to cierpienie konsekwencji. Więc niestety zmierzam do tego, że jeżeli my dziś w Kościele, my, który mamy te księgi święte łącznie z Apokalipsą, podobnie się zachowamy, to Bóg będzie nas badał, tylko za cenę ogromnego cierpienia, upokorzenia. I jeżeli nam daje to taką okazję, to po to, żeby przynajmniej zaistniała ta święta reszta, z którą Bóg się rozumie, która rozumie działanie Boga w naszych czasach. A nie będą to czasy łatwe. Wracam do tego problemu. Jak można sięgnąć do najgłębszej warstwy tekstów świętych, tekstów natchnionych? Jak można sięgnąć? Apokalipsa powie, że jeżeli te teksty były wypowiedziane, to te teksty były wypowiedziane najpierw ze względu na Jezusa Chrystusa. Są obietnicą Boga, Syna Bożego, który stanie się jednym z nas i który swoim życiem zrealizuje wszystkie teksty natchnione Starego Testamentu. W tym Starym Testamencie pokaże nam, że już były zalążki czterech Ewangelii, Ksiąg Świętych. I w gruncie rzeczy to Jezus Chrystus, mówi o tym Apokalipsa w rozdziale 5, swoim życiem zinterpretował nam teksty natchnione, bo to był scenariusz jego życia. Dlatego w tych książeczkach, które wydawałem, był rysuneczek Pisma Świętego i krzyż, że ostatecznie do trudnych tekstów trzeba przykładać krzyż. I krzyż otwiera największe głębiny. Ale Jezus w Apokalipsie w rozdziale 5 mówi, ja w krzyżu spełniłem, zrealizowałem księgi natchnione, ja zrealizowałem to, co głosiłem w ciągu 3 lat. Spełniłem. I zmartwychwstałem po to, żeby przyjść do głębin Twego Ducha jako Pan zła, jako nauczyciel, jako światło, jako Duch Święty i Ciebie w Twoim wnętrzu uczyć. Być nauczycielem czytania, otwierania głębin ksiąg świętych, tekstów natchnionych. W Apokalipsie Jezus zmartwychwstały powie, że wprawdzie istniała jedna Ewangelia i On jest tą dobrą nowiną Ewangelią, że nas osądził sądem miłości, miłosierdzia i teraz pragnie być w naszych wnętrzach używieniem nie tylko naszej woli, ale naszego umysłu, poznania wszystkiego. Że zamiast jednej Ewangelii dał nam w Duchu Świętym 4 Ewangelie. Dlaczego 4 Ewangelie? Dlatego, że świat choruje na 4 wielkie choroby. I w każdej z Ewangelii Jezus dotyka jakiejś określonej choroby, jakiegoś dramatu. I tak Ewangelia, 1 Ewangelia Mateusza, która ma w herbie głowę jakby ludzką, mówi o tym, że człowiek ze swojej istoty jest pomyślany jako miejsce obecności Boga. Bóg jest w Piśmie Świętym. Najbardziej my mówimy, że jest w tabernakrum. Ale Jezus mówi też, to są wszystko etapy. Bóg Ojciec najbardziej pragnie być w swoim dziecku, razem z nim w głębinach jego wnętrza, Dlatego stworzył go na swój obraz, swoje podobieństwo. Każdy człowiek jest brakiem Boga. Jeżeli w głębinach swego wnętrza człowiek nie doświadcza obecności Ojca, to jest sierotą. To cierpi i te wszystkie rzeczy, które przychodzą z zewnątrz, odsłaniają w nim pustkę. A gdy Bóg Ojciec, dzięki Jezusowi Chrystusowi, dzięki krzyżowi zmartwychwstaniu, zamieszka w nas, no to jesteśmy w stanie wiele znieść, ba, współzbawiać z Jezusem ten świat. Ewangelia Mateusza, twarz jakby ludzka. Ba, tutaj Ewangelia Mateusza zaczyna się od historii Abrahama i Sary. Bóg wpisał życie ojca wiary Abrahama w dramat. Nie mogli mieć dzieci, potomstwa. I to niestety trwało nieznośnie długo. Nawet wtedy, kiedy Bóg wkroczył przez obietnicę, powiedział: jeżeli pójdziesz za moim słowem, to w moim słowie jest życie. W moim słowie jest nowe Boże życie. W moim słowie jest płodność. W moim słowie potomstwo będzie tak liczne jak gwiazda niebie, to znaczy twoje potomstwo już będzie ze mną w niebie, będzie liczne jak piasek na brzegu morza. Oszanujące obietnice. Jest tu nawiązanie do, w tej historii Abrahama i Sary jest nawiązanie do historii Adama i Ewy. Mianowicie, że jednym z potężnych źródeł cierpienia tego świata jest fakt, że szatan zniszczył plany Boże, gdy chodzi o tajemnicę poczęcia w ramach ludzkiej miłości między mężczyzną a kobietą, zrodzenia dzieci, kontynuacji tajemnicy stworzenia. Bóg w swoich planach objawia to na początku Adamowi i Ewy. Chciał, by ich płod była podporządkowana mocy stwórczej Ojca, żeby ich łączyła miłość oblubieńcza, czuli się spełnieni jako mężczyzna i niewiasta, miłości oblubieńczej. A w płodności fizycznej spełniali się jakby z natchnienia Bożego. Chcę, żeby w ramach naszego małżeństwa poczuł się chłopak czy dziewczynka, bo w stosunku do tego dziecka mam taki, taki plan. Ja, Ojciec Niebieski. Szatan wiedział, że jeżeli tak bardzo Bóg Stwórca, Bóg Ojciec będzie przenikał ludzką płodność, to w zasadzie nie ma szans. I dlatego jak gdyby wyrwał już na początku rodziny ludzkiej tę tajemnicę z rąk Boga Stwórcy. Będziecie jako bogowie sami decydujcie, używajcie sobie. Co dzisiaj w tej sferze się dzieje, gdyby wam Bóg dał łaskę poznania tego, to ci, którzy jeszcze nie są siwi, to były siwieli, którzy jeszcze nie są łysi, to były sieli. Taki ocean ze zwierzęcenia. Jest ogrom dzieci niechcianych, niekochanych. I w tych dzieciach Bóg Ojciec cierpi. Bóg Ojciec tego nie chciał. Tę sferę niesłychanie ważną Bóg Ojciec zazdrosną miłością chciał szczec. I to jest ta pierwsza choroba w rodzinie ludzkiej, z której chce nas wyleczyć Jezus Chrystus, poprzez to, że Bóg dał światu nowych rodziców, Maryję, nową Ewę, której złożył możliwość poczęcia mocą Ducha Świętego na życie Bożego. I tym nowym Adamem jest Chrystus zmartwychwstały, Duch Święty. Żeby ta płodność wróciła znowu w ręce miłości Ojca i żeby poczęcie realizowało się po myśli Boga i nie było tego chaosu, zamieszania, no i tego później przyciągania linii. Wolno, nie wolno, parady równości i te inne rzeczy, które niestety będzie musiał Bóg Ojciec spłukać z rodziny ludzkiej, a spłucze to, wszystko spłynie. I Ewangelia Mateusza, Jezus Chrystus w krzyżu zainicjuje nową płodność, uzdolni nas do nowej płodności w Duchu Świętym. Nas, czy samotnych, czy żyjących w celibacie, będzie się realizować płodność. To znaczy rodzenie dzieci w Duchu Świętym dla nieba. Ewangelia Marka dotyka drugiej choroby. Bóg Ojciec nachylił się, jak już mówiłem, nad tą miłością z krzyża i tam Jezus w krzyżu objawił władzę miłości nad głupotą Izraela, za którą ukrył się szatan, za pychą, za egoizmem. Syn Boży Jezus Chrystus w imieniu Marka, który ma w herbie lwa. Lew z Judy, Syn Boży, stał się człowiekiem, żeby odsłonić źródło lwa, szatana, w stosunku do którego my ludzie nie mamy szans. W konfrontacji z lwem nie mamy szans. Dlatego Ewangelia Marka powie, koniecznie musisz mieć w sobie lwa z Judy, Chrystusa zmartwychwstałego. I wtedy sobie dasz radę z szatanem, z lwem. Władza. W tej Ewangelii Jezusowi chodzi o to, żeby światem władała Jego miłość z krzyża, pełna pokory. Przede wszystkim pokornej i nieegoistycznej, ofiarnej miłości nad szatanem. Jezus nie chce takiej władzy, jaką dzisiaj się rządzi Polska, Polacy, różne partie. To nie jest. To jest chora władza, pełna egoizmu, pełna pychy. Chcę, żeby Tobą władała moja miłość, pokorna, ofiarna. I z tą Ewangelią będzie współpracować druga część Apokalipsy od rozdziału 4 poczynając. Jezus będzie ukazywał spustoszenie, jakie szatan wprowadził do Kościoła. Że szatan nie boi się Kościoła, gdy Kościół nie ma w ręku światła Apokalipsy. Nie boi się. Zupełnie się panoszy. Ewangelia, kolejna Ewangelia synoptyczna, Ewangelia Łukasza, którą zawsze trzeba brać razem z dziejami apostolskimi, bo to jest, chciałby się powiedzieć, coś jednego. Z kolei ta Ewangelia Łukasza dotyczy innej choroby, mianowicie choroby posiadania dóbr. I mówimy, że to jest Ewangelia o ubóstwie. I jak, co tutaj Jezus w zamian nam proponuje? Mianowicie mówimy też, że to jest Ewangelia o Duchu Świętym, gdzie apostolskie kończą się wylaniem Ducha Świętego, czyli ja wam dam dać bogactwo Ducha, bogactwo daru Ducha Świętego. Takie bogactwo, rzeci, paluchy się rozkurczą i będzie można powiedzieć, tak jak w dziejach apostolskich, mieli jeden umysł, jedno serce, wszystko mieli wspólne. Nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał. Przyszedł rozkurcz. Ja mówię, że to jest tak, jak człowiek ma kamicę nerkową i przyjdzie skurcz tej nerki, potworny ból. Tak teraz rodzina ludzka ma taki skurcz, każdy coś tam ma, takiego kamyka i trzyma go i cierpi, nie bardzo wiem tego. I dopiero jak przychodzi inne bogactwo, Duch Święty, dary Ducha Świętego, przychodzi rozkurcz. No i ten kamyk może się wydostać na zewnątrz. Te księgi synoptyczne, Mateusz, Marek, Łukasz, tworzą taki trójkąt. Mateusz dotyka problemu bólu Boga Ojca, stwórcy rodziny ludzkiej. Marek problemu bólu Syna, który chciałby ustanowić nową władzę w sercach ludzkich. Władza to jest coś, co się wynosi, idzie do góry, więc w tym świeczniku to jest ta linia do góry. A Łukasz mówił o bólu Ducha Świętego. Dał im już bogactwo. A człowiek teraz na tej ziemi chce się dochrapać jak najwięcej morgów, przedsiębiorstwa takiego, które by mu przynosiło krocie każdej doby. I powstaje taki świecznik. Tu będziecie po katechezie mogli sobie sięgnąć i wziąć pierwszy świecznik. Ponieważ chodzi mi o to, byście wiedzieli, że księgi natchnione to nie jest biblioteka tomów obok siebie ustawionych. Pismo Święte jako całość tworzy kompozycję. Ze stosu cegieł można zbudować kurną chatę, ale z tego samego stosu cegieł, dzięki kompozycji, można stworzyć pałacyk, arcydzieło, które poprzez swoje piękno zapewni sobie nieśmiertelność. I ludzie będą konserwować, bo to jest piękne. Kompozycja. Otóż w Piśmie Świętym trzeba odkryć kompozycję. Że Księgi Święte tworzą kompozycję. W moim, może waszym doświadczeniu bywają takie melodie takie banały, przykry hałas, że jak to się skończy, no mamy poczucie ulgi. No dobrze, że się to skończyło, to arcydzieło. Ale bywają tak piękne melodie, takie kompozycje, ach, szkoda, że ja tego nie mogłem unieśmiertelnić na gazecie. Wszystko leży w kompozycji. Więc rzeczą niesłychanie ważną jest w Piśmie Świętym jako całości i później w poszczególnych Ewangeliach odkryć kompozycję. Tę melodię Ducha Świętego. Również w kompozycji jest natchnienie, jest Duch Święty. Mamy świecznik, te księgi synoptyczne, Mateusz, Marek, Łukasz, świecznik, ale pozostała nam czwarta Ewangelia, Ewangelia Jana, łącznie z Apokalipsą. Apokalipsa jest tym samym, co dzieje apostolskie w Ewangelii Łukasza. Z tym, że Apokalipsa, tak jak święty Łukasz mówi tylko o czasach apostolskich, to Apokalipsa już mówi, to są dzieje apostolskie dotyczące historii całego Kościoła. Od wylania Ducha Świętego, aż po zamknięcie tej historii. I ostrzeżenie. Tak jak wy na drogach ludzkich ustawialiście znaki, że do tej miejscowości tędy, tutaj na tej drodze będzie taka przeszkoda, takie niebezpieczeństwo. Ludzkie drogi są oznakowane. Daleko bardziej ja, Bóg, oznakowałem wam drogi dojścia do mnie. Ewangelia Jana, łącznie z Apokalipsą, jest zbudowana na zasadzie świecznika. Ten świecznik jest w środku tego trójkąta. zobaczycie, w środku tego trójkąta. W Ewangelii Jana jest siedem znaków, siedem czynów Jezusa Chrystusa. I w Apokalipsie będą trzy siódemki. Siedem grzechów głównych, siedem sakramentów świętych, siedem darów Ducha Świętego. Kolejno. Ewangelia Jana podsumowuje, mówi, co w każdej Ewangelii jest najważniejszego, że ostatecznie każda z Ewangelii niesie w sobie, swoim łonie, czy to widzimy, czy nie, tańce świecznika, siedmiu darów Ducha Świętego. I jest podsumowaniem, streszczeniem, uwieńczeniem. I to na razie tyle, Andrzeju. Dla odpoczynku zaśpiewajmy, puszczę Was przed obiadem. Teraz krótko powiem o pewnym sekrecie w Ewangelii Mateusza, pierwszej Ewangelii synoptycznej, która dotyka tej katastrofalnej płodności w rodzinie ludzkiej, że jest tyle ludzi cierpiących, którzy szukają sensu, a konsumują bezsens życia, że przyszli na ten świat, nie bardzo wiedzą po co, dlaczego. I dopiero wtedy, kiedy ktoś ich wzrok skieruje na krzyż Chrystusa, kiedy Jezus przyjdzie do ich wnętrza, będą w stanie udźwignąć tę tajemnicę i razem z Jezusem zaczną nadawać sens. To życie zacznie nabierać smaku, wartości. Ewangelia Mateusza ma też geniusz swojej kompozycji. W Ewangelii Mateusza trzeba usłyszeć trzy głosy, melodię śpiewaną przez trzy głosy. Trójca Święta śpiewa w Ewangelii. Tam śpiewa Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. I trzeba słuchać, jak oni śpiewają, a cudnie śpiewają na trzy głosy. Każda z osób Trójcy Świętej w Ewangelii Mateusza ma swoje piętro. Swoje piętro. Najniższe piętro ma Bóg Ojciec i wypowiada swoje misje w liczbie dwa, w dwójce. W parze ludzkiej Abrahama i Sary, która jest zapowiedzią innej pary, o której też na samym początku jest mowa, że Maryja poczęła za sprawą Ducha Świętego, kogoś wyjątkowego, dała człowieczeństwo Synowi Bożemu. I to jest ta nowa para, która z kolei przychodzą do naszych wnętrz, uzdolni nas do płodności, do tego, że nasze życie będzie rodzeniem ludzi dla Ojca, dla życia wiecznego. Para ludzka powinna być na służbie miłości stwórczej Ojca. Niestety płodność ludzka po tajemnicy grzechu pierworodnego ograniczyła się do sfery rodzenia ludzi tylko dla tego świata. Dopiero w Jezusie Chrystusie i Maryi ludzie zaczęli się rodzić dla nieba na wieki. To rodzenie się, czy się ta moc stwórcza Ojca leży w Jego Słowie. Już w pierwszej przypowieści Bóg nam powie, że wy bądźcie glebą, a ja będę ziarnem płodności, jeżeli przyjmiecie mnie jako gleb, przyjmiecie moje ziarno, to w ziarnie jest podwójny sekret. W ziarnie jest i mądrość na miarę Stwórcy, i wszechmoc realizowania tej mądrości. Ale musi być gleba. I taką pierwszą glebą dla ziarna Bożej płodności była Maryja w momencie zwiastowania. Ziarno przyszło w jej łono. Duch Święty przyszedł, Duch Ojca, ze swoją płodnością. Zapowiedzią tego oczywiście był fakt narodzin poprzez Słowo Boże w Sarze Izaaka, który był zapowiedzią Jezusa Chrystusa. I jak to się dokona, spełnienie tej obietnicy, to Bóg to pokazał w ostatniej próbie Abrahama, kiedy Bóg jakby absurdalnie chciał unicestwić spełnienie swojej obietnicy. Powiedział: złóż mi w ofierze swego pierworodnego, co na one czasy nie było czymś dziwnym, bo każdy pierworodny był składany w ofierze w każdym małżeństwie. Nie trzeba myśleć o tej próbie mentalnością ludzi tamtych czasów. Oczywiście Abraham się pogubił, ale to, że Izaak jest cudem miłości tego Boga, który wkroczył w jego życie, że poszedł za tym słowem, okazało się, że Bóg mówił: nie wystarczy to, że mi zaufałeś, że jestem miłością, że jestem miłością, która daje życie. To mi wystarczy. I dał mu wtedy wizję, że z twojego rodu, z twojego ciała, z ciała Sary też przyjdzie ktoś, ale on już będzie moim synem. I to ja swego syna w tajemnicy Baranka Bożego oddam za zbawienie świata, nim się świat narodzi na wieki dla mnie, dla życia wiecznego. Bo to, co mam jako Bóg Stwórca, tutaj wam daję. To są tylko czasy, w których wy macie otworzyć się na to życie, które będzie waszym szczęściem na wieki. Syn Abrahama, obiecany Izaak, to w przyszłości Jezus Chrystus. W nim spełni się zazdrosna o nas wieczny los, miłość Boga Ojca. W nim dokona się ofiara Baranka Bożego na górze Moria, w tym samym, chciałby się powiedzieć, miejscu. I widzimy w Ewangelii Mateusza te dwie części w jego kompozycji. Ewangelię mówimy dzieciństwa, o Maryi, że jest brzemienna za sprawą Ducha Świętego. Święty Józef, stwierdziwszy, że Maryja jest brzemienna, jest zakłopotany. I ponieważ nie było takiego precedensu w Piśmie Świętym, w związku z tym zamierza ją oddalić potajemnie do ojca dziecka. Nie wiedział, że ojcem jest Duch Święty. I dopiero wtedy, kiedy zdał egzamin z miłości, nie chciał jej zniesławić i nie chciał jej ukarać za niewierność do mniemania, wtedy otrzymuje informację. To jest Mesjasz, to jest ten, którego obiecałem w twoim rodzie Dawidowi. Będzie wychowywał przyszłego Mesjasza. My to mówimy Ewangelia Dzieciństwa. Myślę, że w epoce Ducha Świętego inaczej tę część pierwszą chrzcimy, spełnienie obietnicy. I Ewangelia publicznej działalności Jezusa Chrystusa. I tutaj już działa nowy Izaak, prawdziwy Izaak. Łącznie ze złożeniem ofiary. Bóg Ojciec złoży z niego ofiarę. To jest ta warstwa, piętro, w którym Bóg Ojciec wypowiada, realizuje swoją misję. Drugie piętro, w którym wypowiada swoją misję Syn Boży, w fakt, że Ewangelia Mateusza jest podzielona na 5 części. Ten podział następuje poprzez słowa, gdy Jezus dokończył tych mów. Jest takich 5 sformułowań, takie cezury. Gdy Jezus dokończył tych mów, jest podzielona na 5 części. To są odpowiedniki 5 ksiągu Mojżesza. Mojżesz obiecywał, Jezus tutaj mówi, Bóg mówi, a ja to, co było obiecane, spełniam w moim Synu Jezusie Chrystusie. Liczba 5. Liczba 5 oznacza 5 ran Jezusa Chrystusa. I tam w tych 5 ranach swoje błogosławieństwo otrzymają ludy całej ziemi, czyli zbawienie. Dopiero w krzyżu Jezusa Chrystusa wszystko nabierze sens. I w końcu najwyższe piętro Ducha Świętego i Duch Święty wypowiada swoją misję w symbolice liczby 7. Jak powiedziałem w rozdziale 13, 7 przypowieści o 7 darach Ducha Świętego. Że to jest serce Ewangelii Mateusza. Tam bije serce. W tym rozdziale tu mamy liczbę 2, tu mamy liczbę 2, a w środku tam, gdzie jest trzecia mowa, 7 przypowieści Jezusa Chrystusa, w których jest mowa o tym, że dopiero dary Ducha Świętego, kiedy my się na nie otworzymy, uzdolnią nas do duchowej płodności. Okoliczności, w jakich Jezus wygłosił katechezję o 7 darach Ducha Świętego, 7 przypowieści. Jezus na początku swojej publicznej działalności dokonuje znaków mesjańskich, że to, co czyni, świadczy o tym, że jest kimś więcej niż tylko człowiekiem, że jest Bogiem, że jest Mesjaszem, który przyszedł na ten świat. Czyni znaki mesjańskie. Oczywiście entuzjazm, ludzie idą, garną się do Niego, Jezus dotyka, uzdrawia. Ci, którzy reprezentowali Boga jasno w Jerozolimie, poczuli się zazdrośni, poczuli się niedobrze. Ludzie za Nim idą. Trzeba Go zneutralizować jakoś. Jak Go zneutralizować? No i zły duch podsunął im. Owszem, dokonuje cudów, znaków, ale nie mocą Boga, tylko mocą Belzebuba, księcia czartowskiego. I katecheza o 7 darach Ducha Świętego jest odpowiedzią na ten zarzut. Ja, bo w każdej przypowieści jest zapowiedź krzyża i zmartwychwstania, przez śmierć i zmartwychwstanie, przez dary Ducha Świętego, dam wam odpowiedź. Wasz zarzut sprowadzę do absurdu. To byłoby wprowadzenie pod to, czym będziemy się zajmować. Jezus kończy Ewangelię Mateusza takim jakby testamentem, mówiąc, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie, nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu. Oczywiście przez chrzest rozumie się chrzest krwi. Udzielajcie im tego, co zrodziłem w tajemnicy krzyża. Oto jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I na początku, ale o tym już będziemy mówili dziś wieczorem w ramach Eucharystii, odczytamy sobie, kim jest ten, który został z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, Chrystus zmartwychwstały. Już jesteśmy ponad godzinę. Jeszcze zróbmy przerywnik i jeszcze was pomęczę, dając wprowadzenie do Apokalipsy. Zrozumienie przyjdzie wtedy, kiedy my skończymy. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby okazać się sługą, co musi się niebawem stać. On, wysławszy swego anioła, oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swemu Janowi. Ten oświadcza, że Słowem Bożym, świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział. Błogosławiony, który odczytuje i którzy słuchają słów proroctwa, a szczegół tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska. Teraz krótko dotkniemy tak zwanego prologu Apokalipsy świętego Jana Apostoła i epilogu zakończenia. Zwróćcie uwagę, jak Chrystus zmartwychwstały wita nas na początku Apokalipsy świętego Jana Apostoła wspaniałą obietnicą. Błogosławiony, który odczytuje i którzy słuchają słów proroctwa. Szczęśliwi. W tym błogosławieństwie kryją się dwie rzeczy. Po pierwsze, ci, którzy poznają Apokalipsę, unikną ogromnego cierpienia. Nie wejdą w ogromne cierpienie. To tak jakby pojechać nie tą drogą, co trzeba do celu, w przeciwnym kierunku. To jest cierpienie. I druga rzecz, że Bóg Ojciec, miłość Boża, czeka nas na określonej drodze. Przed nami ileś tam dróg, ale tylko na jednej drodze czeka nas, na nas Bóg ze swymi darami. I dzięki Apokalipsie my pojedziemy tam, gdzie Bóg na nas czeka ze spełnieniem obietnic względem nas. Jeżeli Bóg dawał proroków w Starym Testamencie, to tylko po to, by naród wybrany nie cierpiał. Jeżeli daje nam księgę proroczą, zwaną Apokalipsą świętego Jana Apostoła, to po to, byśmy nie cierpieli. Już w tej historii dwutysięcznej Kościoła było ogromnie dużo cierpień. Z tej racji, żeśmy nie poznali Apokalipsy, nie żyliśmy Apokalipsą. Wszystkie rewolucje i w Hiszpanii, i we Francji, a szczególnie ta rewolucja październikowa naszych braci na wschodzie, która pochłonęła miliony istot ludzkich. Z powodu tejże rewolucji miałem szczęście 6 lat oddychać świeżym powietrzem na Syberii. Umierałem z głodu. Ocean cierpienia. Wszystko dlatego, żeśmy rozmijali się z tym błogosławieństwem, z którym Bóg Ojciec czekał na nas, na swoich drogach. Księga prorocza. Z tym, że my, słysząc prorok, księga prorocza, mamy błędne myślenie, tak zwane myślenie obiegowe, standardowe, że prorocy to jest coś, co wydarzy się w przyszłości. Że prorocy dotyczy przyszłości. To nie jest prawdziwe, to nie jest biblijne. Proroctwo to jest spojrzenie oczyma Boga na teraz, na moje wnętrze, na moje chrześcijaństwo, na chwilę obecną, na teraz. Jeżeli proroctwo dotyczy też przyszłości, to dlatego, że powiedzmy teraz, dzięki medycynie mogę w sobie odkryć zaczątki nowotworu, jakieś straszliwe choroby, ogromnych cierpień. Już teraz. Teraz mogę odkryć. Jeżeli ja serio potraktuję to odkrycie teraz, to moja przyszłość nie będzie tak straszliwa. A jeżeli ja to zignoruję, to teraz, to w przyszłości będę bardzo cierpiał cierpieniem, którego nie chce Bóg. I to jest powód, że ponieważ proroctwo dotyczy, jest oceną Boga obecnego stanu, sprawia, że prorocy byli niszczeni, byli w niełaskach. Prorocy przychodzili i mówili kapłanom w Starym Testamencie, jeżeli tego i tego nie skorygujecie, to niestety Spotka was to i to. Nie będziecie słuchać Boga, to będziecie konsumować konsekwencje z niewoli babilońskiej. No i dopiero wtedy, kiedy się ockniecie, wrócicie. Proroctwa też zapowiadały, wszystkie księgi prorocze zapowiadali, że ale ostateczne rozwiązanie problemu zła będzie w tym, który przyjdzie Mesjaszem. Będzie ktoś absolutnie kompetentny. No oczywiście my z perspektywy chwili obecnej wiemy, że to miłość Ojca w Synu Bożym przyszła na ten świat jako światło, jako moc nad złem. Ponieważ zaistniała Apokalipsa, ta księga, nie będziemy Bogu Ojcu ani Jezusowi zrobić wymówki. Widziałeś, że my źle idziemy, źle rozumiemy i milczałeś. Czemu to? Widziałeś jako Bóg i milczałeś, nie skorygowałeś. Wiedziałem i nie milczałem. Krzyczałem, tupałem, biłem, po pośladkach biłem, żeby tylko was skorygować. I te cierpienia w naszym życiu osobistym, w życiu Kościoła, to są takie jak gdyby jaskółki. Jaskółki niestety cierpienia wiecznego, piekła. Im bardziej człowiek jest sobie zapieczony, tym więcej piekła musi konsumować już tu na ziemi, żeby na wieki nie był poza Bogiem, poza swoim szczęściem. Dlaczego Apokalipsa przez 2000 lat jako księga milczała? Dlatego, że w pewnym momencie ludzie mieli zbyt wiele do powiedzenia. Mieli tyle do powiedzenia. Po dziś dzień mamy tyle do powiedzenia, że ta ważna księga, księga prorocza milczy. Ale przemówi w naszych czasach. I czytam teraz epilog, czyli koniec Apokalipsy. Ja, Jezus, posłałem mego anioła, aby wam zaświadczyć o tym, co dotyczy kościołów. Jam jest odrość i potomstwo Dawida, gwiazda świecąca, poranna. Duch i obrubnica mówią, przyjdź, a kto słyszy, niech powie, przyjdź. Kto czuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. Ja świadczę każdemu, kto słucha słów prosto tej księgi, jeśli by ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plak zapisany w tej księdze. A jeśli by ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie mu jego udział w drzewie życia i w mieście świętym, które są opisane w tej księdze, mówi ten, który o tym świadczy, zaiste przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź, Panie Jezu, łaska Jezusa Chrystusa ze wszystkimi. Otóż te słowa, każdemu, kto słucha słów tej księgi, jeśli by kto do nich cokolwiek dołożył, to Bóg mu dołoży plak. Jeżeli by ktoś odjął coś ze słów tej księgi, proroctwa, to Bóg mu odejmie udział chwale nieba, w drzewie życia, w krzyżu chwalebnym, w mieście świętym, czy w niebie, w Jerozolimie niebieskim. To są cytaty, to jest przypomnienie księgi powtórzonego prawa, o której wczoraj trochę powiedziałem. Mianowicie, że księga powtórzonego prawa miała podobną misję jak Apokalipsa. Uważajcie, bo przymierze i dekalog wystarczą wam do tego, żeby po pierwsze dekalog wam pomoże odsłonić wasz stan grzechu wewnętrznej śmierci, ale jesteście w przymierzu z miłością Ojca. Jesteście Jego dziećmi. I dekalog, jak powie święty Paweł, miał nas przygotować pod odkrycie Boże Ojcze, ale chcę żyć dekalogiem. Tylko, że nie potrafię. Pomóż jakoś. Czyli dekalog był po to, żeby człowiek odbył sobie śmierć i potrzebę Jezusa Chrystusa. Że ta pierwsza tablica dekalogu, Bóg stanie się człowiekiem i w Jezusie Chrystusie, w krzyżu, w darze Ducha Świętego da nam nowe życie, nowe uzdolnienie do tego, że już odtąd będziemy mieli nowe możliwości i będziemy mogli żyć nie na miarę etyki ludzkiej, tylko na miarę etyki Boga, miłości Boga, bo Bóg w nas będzie tym, który to realizuje. Księga powtórzonego prawa. Satan oczywiście niż zła sprawił, że prostota dekalogu została unicestwiona. Jezus wydawał się być niepotrzebnym. Na szczęście miłość Boża przerosła ludzką słabość, ludzką nieudolność i dobra nowina zaistniała. Ale tu jest powiedziane, że ta księga jest na wagę złota. Ma wam oszczędzić ogromu cierpień, które spotkały Izrael w czasach pełni obietnic. Przegrali, odrzucili Jezusa Chrystusa. Dokonali zrywu w roku 70 przeciwko Rzymianom. Skończyło się to oblężeniem Jerozolimy. Jak gdyby sądem ostatecznym, pełnym bólu cierpienia nad Jerozolimą, nad Izraelem. Ponad milion ludzi było zgromadzonych na święcie Paschy. Oblężeni, wymarli z powodu głodu. Rzymianie otoczyli wałem całą Jerozolimę, tylko pilnowali. Zabrakło wody, pokarmu. Wyginęli w strasznych cierpieniach. Została po dziś dzień jedynie ściana płaczu. Poszli w rozsypkę, nowy i maleńki zalążek kościoła. I po co to? Niepotrzebne to. I to jest ostrzeżenie. Uważajcie, Bóg zwycięży, ale nie chce tego cierpienia. Nie powtarzajcie historii Izraela. Jeżeli kto odjął ze słów tej księgi, a cóż dopiero, jeżeli się zrezygnuje z całej księgi Apokalipsy? Myśmy nie odrzucili części Apokalipsy. Myśmy zignorowali całą księgę. Bóg mu odejmie udziału w drzewie życia, w krzyżu chwalebnym, z którego wypływają dary Ducha Świętego, nowe życie. Ogromny Kościół zubożył się przez to, że nie wszedł w tę księgę. I jeszcze ostatni urywek. To będzie na dziś wszystko. Przeczytałem początek, zakończenie, ostrzeżenie, jak bardzo ważne jest, by wejść w orędzie tej księgi. Tu jest zatytułowany adres, do kogo to wszystko jest zaadresowane. Jan do siedmiu kościołów, które są w Azji, łaska wam i pokój, od tego, który jest, który był i który przychodzi, od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem, i od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego, pierworodnego umarłych, władcy królów ziemi, temu, który nas miłuje i który przez swoją krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nas chodzi z obłokami, ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili i będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak, amen. Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący. Zacznijmy tego odcinka. Ten odcinek jest streszczeniem całej historii Izraela. Całej historii zbawienia, chciałem powiedzieć. Krótko o tym odcinku można powiedzieć tak, że Bóg w swej najgłębszej istocie jest niepoznawalny, ale daje nam się poznawać i Ojciec, i Syn, i Duch Święty przez to, co dla nas czyni. I to jest dla nas najważniejsze, żebyśmy wiedzieli, że ten, który jest, który był i który przychodzi. Tu chodzi o Boga Ojca. Boga Ojca, który w momencie, kiedy ingerował w życie Mojżesza na pustyni i kiedy go nagabyło Mojżesz, no dobrze, ale kim Ty jesteś? Jestem Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Ale jakie Twoje imię? Jam jest, który jest. To ja sprawiam, że świat jest, że Ty jesteś. To ja, Bóg, Ojciec, Twórca, przychodzę w fakcie, że to jest. On jest, On był i On przychodzi. Co tutaj w tym określeniu, że Bóg, Ojciec przychodzi? To znaczy, że to, co jest, to jest tylko zapowiedzią, jak Bóg Ojciec przyjdzie w Jezusie Chrystusie i sprawi, że Bóg będzie wszystkim we wszelkim stworzeniu, wszystkim we wszystkich ludziach. Będzie nowe niebo i nowa ziemia. On przychodzi. On przychodzi. Z czymś, że On zejdzie, powie ostatni rozdział Apokalipsy, Trójca Święta zejdzie na ten świat. My nie będziemy wyprowadzeni z tego świata. Tylko Bóg Ojciec zejdzie, Trójca Święta zejdzie i przeniknie ten świat i zostanie z nami. Wszystko będzie oczyszczone. Wszystko będzie miało to życie, które Jezus Chrystus jako człowiek otrzymał po zmartwychwstaniu. I będziemy mieli te same kwiaty, te same rośliny, te same góry, te same jeziora, tych samych przyjaciół. Tylko wszystko będzie wreszcie spełnienie miłości oblubieńczej mężczyzny i kobiety. Oczywiście płodności fizycznej już nie będzie, ale będzie miłość oblubieńcza. Bo Bóg już kocha i ceni sobie to, co nam tutaj dał zaczątkowo. Więc ten, który jest i który przyjdzie z czymś niewiarygodnie pięknym. O czym święty Paweł mówi, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie stąpiło, co Bóg przygotuje tym, którzy tutaj na Niego się opierają. Siedem duchów, który jest przed Jego tronem. Chodzi o Ducha Świętego. Duch Święty nam się objawia przez swoje dary. I od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego, pierworodnego marłych, władcy królów ziemi. Misją Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, było to, żeby być świadkiem, jaki Bóg jest, jakiego Boga nie ma. I powiedział nam w krzyżu, tylko taki Bóg jest. Taka miłość, która objawiła się we mnie w krzyżu, stworzyła ten świat. Jeżeli ktoś czci innego Boga, to się trochę rozmija. Świadek, jaki Bóg jest, jaki Bóg jest. On to grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Krzyż zainicjował nowe życie. Cud Baranka Bożego. Marzeniem szatana jest ukryć się pod pojęciem Boga. Jak się ukryje pod pojęciem Boga, to ma immunitet nietykalności. I nawet w narodzie wybranym przed przyjściem Jezusa Chrystusa szatan ukrywał się pod pojęciem Boga Jahwe. Marzenie, ukryć się pod pojęciem Boga. Bo Boga człowiek nie zaatakuje. U naszych braci Muzułman też się ukrywa pod pojęciem Allaha. W wielu, wielu rodzinach ukrywa się pod pojęciem. Oczywiście Apokalipsa nas pocieszy. Nie przyjmujcie się ich zbawieniem, bo oni błądzą. To nie jest ich grzech. To jest dzieło szatana. Ja ich uniewinnię. Apokalipsa powie, poganie są tylko wewnątrz Kościoła Chrystusowego. Nie ma. Tam są ludzie nieznający Boga. Oni nie znają. Ja ich nie pociągnę do odpowiedzialności, bo oni nie mieli innych szans. Ale skoro tu ja przyszedłem w moim Synu Jezusie Chrystusie jako świadek, bo tylko tę miłość podniosłem do nieskończonej potęgi w tej zmartwychwstania, to nie wolno wam rozmijać się z nim. I pytanie, skoro tak, skoro najpierw jest Bóg Ojciec, później Duch Święty i wreszcie Syn Boży. Dlaczego jest taka kolejność? Dlaczego to wszystko się nie kończy, że Bóg Ojciec posyła nam swego Syna jako świadka i wreszcie dary Ducha Świętego? Otóż Duch Święty tutaj jest na drugim miejscu, ponieważ to za sprawą Ducha Świętego pojawił się świadek tęci poczęcia, niepokalanego poczęcia Maryi. Ona mu dała ciało, ponieważ grzech zaistniał w tęci poczęcia Ewie, więc to poczęcie skalane jest już zbawiane przez niepokalane poczęcie, przez Ducha Świętego. Temu, który nas miłuje, który przez swoją krew uwolnił nas od grzechów, jako baranek Boży, umiłował nas, krótko mówiąc, aż do śmierci. I uczynił nas królestwem kapłanami dla Boga i Ojca. Skoro Jezus Chrystus zmartwychwstały chce przyjść do naszych wnętrz, bo mamy wewnętrzną pustynię, wewnętrzną śmierć, w nas się obecnić, on, kapłan z krzyża, automatycznie mówi, jesteście zdolni do kapłaństwa. I do tego kapłaństwa jesteście powołani w momencie Chrztu Świętego. Bo ja kapłan was zamieszkałem. Jesteście zdolni do tej samej miłości, którą ja objawiłem w krzyżu. Żeby na zło odpowiadać przebaczenie miłością. I jest kolejna część. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, wszyscy, którzy go przewodni. I będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak, amen. I tutaj na nowo przychodzi Duch Święty. Jest to na razie tutaj utajnione, ale ta epoka Ducha Świętego przyjdzie do nas w tajemnicy tej, która dała Synowi Bożemu człowieczeństwo, szansę na to, że się obciąży grzechem. Że początek, inicjacja tej trzeciej epoki, epoki Ducha Świętego, będzie polegała na przyjściu sądu ostatecznego jako tak zwana apokalipsa sumień. Oto nadchodzi z obłokami grzechu, zła, obłoki przesłaniają słońce, miłość Ojca. Przychodzi z obłokami zła, które przesłaniają światu prawdę o miłości Bożej Ojca. Ujrzy go wszelkie oko, wszyscy, którzy go przebili. Tu chodzi o apokalipsę sumień. Później pod koniec dam wam taki tekst, w którym Jezus Chrystus przypomniał, Duch Święty przypomniał tajemnicę apokalipsy sumień. Co to jest apokalipsa sumień? Otóż po przejściu granicznym na tamten świat pierwsza rzecz, którą my przeżyjemy, to olśnienie, piękne miłości Ojca. Olśnienie. Pierwsza rzecz. I Bóg Ojciec wyśle do nas prawdę o sobie. Dziecko, ja Cię kocham. Jesteś moją miłością. I w tej miłości my zobaczymy niestety No a my przepaść. Przepaść. Nie mogę wejść w tę miłość, ponieważ poznamy swoją niewierność, swój brud i przemożne pragnienie, które zgłosimy naszemu aniołowi stróżowi. Gdzie tu jest łazienka, żebym się mógł umyć trochę, jakoś? I anioł powie tak, owszem, specjalnie przygotowana jest dla ciebie łazieneczka i to się nazywa czyściec. Czyściec. I tam na nowo poznasz, Jezus Chrystus mówi, ja was nie będę sądził, bo ja was osądziłem, sądzę zbawienie, a czyściec to jest właśnie szkoła biblijna. W czyściu Duch Święty nam wykłada Pismo Święte i że nie skorzystałeś z tej łaski, z tego światła. To pod koniec Ewangelii Jana jest o tym mowa. Ja was nie będę, moje słowo was osądzi. To jest szkoła biblijna. Dlatego też, jeżeli ktoś tutaj da się osądzić Słowu Bożemu, no jak tam przyśle, no to jak może jakiś makijaż zrobią, to i owo. Apokalipsa Sługi to jest wielka łaska, którą otrzymała Maria już po grzechu pierworodnym. O czym mówi Księga Rodzaju. Że ona zdepcze głowę szatana. Ona zdepcze głowę szatana. Polega to na tym, że Maryja otrzymała łaskę, że ten czyściec to nasze przeżycie. Odbędzie się nie tam po śmierci, tylko tutaj za życia. Tu za życia. Wielka łaska. Będzie takie przeniknięcie miłością Bożą, prawdą, pięknym krzyża, że my z jednej strony będziemy oczarowani, z drugiej strony będziemy bardzo rozczarowani sobą. I wejdziemy w tak zwany żal doskonały, nawrócenie w pokutę. I błogosławieni ci, którzy coś słyszeli w życiu o krzyżu, bo będą wiedzieli, że to jest azyl na nich, że ta, stamtąd się wylewa bezgraniczne miłosierdzie. Że myśmy w swoim życiu do krzyża przywodzili tak jak zwierzątka. Tak jak zwierzątka. Bez wrażenia. A nie powiedzieli, Jezu, ja ci dziękuję. Dobrze, że jesteś nie tylko tu na krzyżu, ale z pięknej tej miłości w moim wnętrzu. Ujrzy go wszyscy mieszkańcy ziemi. Przeżyją apokalipsę sumień na początku epoki Ducha Świętego, epoki Maryjnej. I ona zdepcze wtedy głowę węża. Tyle w was węża. Egoizmu, pychy. I jeżeli to nie pomoże, to wtedy przyjdą działania apokaliptyczne. I będą opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi, to znaczy otrzymamy łaskę żalu doskonałego. Ten fakt Maryja przypomniała w Fatimie, w ostatnim objawieniu, które tak bardzo reklamowała. Przyjdźcie, niech was jak najwięcej, jak najwięcej. To będzie ostatni raz. I o godzinie 12, całą noc straszliwa ulewa, tłumy ludzi szły w glinie, utatlani. Nie było sobie nigdy na nich. Szli. I tam odmawiali różaniec, czekali. Przed godziną 12 chmury się rozstąpiły, pokazało się słońce i Maryja ze słońca. Właśnie słońce jakby runęło na ludzi, ludzie padli na ziemię i wtedy przeżyli apokalipsę sumień. Byli prześwietleni miłością Bożą do końca. I przeżyli łaskę żalu doskonałego, to uzdrowienie wewnętrzne. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, jak długo to trwało. W pewnym momencie Maryja odeszła w słońcu, wszyscy wstali i stwierdzili dwie rzeczy. Że ich ubrania są suchuteńkie, nikt nie jest mokry. I że tak im dobrze w środku. dobrze w środku, że nie bardzo mieli ochotę schodzić na dół. Ponieważ właśnie te obłoki, zła ciemności, które przesłaniały, zostały przeniknięte, spalone, unicestwione. I każdy w sobie ma doświadczenie miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego. I odeszli. To moi drodzy, dziękuję wam za cierpliwość. Reszta o godzinie 16. Teraz ja z gospodarzem świętym Henrykiem przy okazji wstąpimy na cmentarz wojskowy w Siekierkach. Tam leży mój brat starszy, który na Syberii uczył mnie czytania, pisania i katechizmu. I gdy w katechizmie doszedł do mszy świętej, do słów konsekracji, tak pamiętam, że siedział, myślał, mój wiesz, to jest największa modlitwa świata o słowa konsekracji. Nie wiem, czy uważam, że jestem za głupi, żeby mnie coś powiedzieć więcej, czy może nie potrafię. A jak ja usłyszałem, że to jest największa modlitwa świata, to od razu się na pamięć nauczyłem słów konsekracji. Ponieważ jeden z moich obowiązków, mój obowiązek polegał na tym, żeby codziennie nieść ojcu mniej więcej 3 km bardzo niebezpiecznym terenem obiad. I nieraz mi opanował taki lęk. No, w końcu byłem, mogę mieć między 6 a 12 rokiem życia, byłem na Syberii jakieś 7-8 lat. Jak mnie tam lęk opanowywał, to odmawiałem słowa konsekracji. Ale to tak jak dziesiątki różańca. I pamiętam, od czasu do czasu tam gdzieś w tle widziałem takie bandy chłopaków, chuliganów. To byli nożownicy. Oni byli tak głodni, że oni jeżeli gdzieś mogli spotkać coś, co by można było zjeść, to żgali i tak. A ja na ten obiad. I pamiętam, kiedyś im przymychnąłem w takie zwały drzewa i biegiem jakoś ich wyminąłem i już. Ale cały czas wtedy krzyczałem słowo konsekracji. Tak. No i Pan był w niebie zdziwiony. Kto tam na tej Syberii ciągle konsekruje? Konsekruje. Dają, a mój to taki mały już biegł. Boi się, telepi się ze strachu. No i Bóg powie, to zapamiętajcie go sobie, jak podrośnie. Jak nie tylko podrośnie, to ja mu nie dam szans. Będę musiał konsekrować. No i tak się to dzieje. Dobra, pojadę tego mego braciszka, Zbyszek ma na imię. Dziś wieczorem w jego intencję prawie mszę świętą. Już raz w życiu przed laty, jeszcze jak rodzice żyli i moi dwóch starszych braci, też jezuitów kapłanów, byliśmy na jego grobie. Na jego grobie koncelebrowaliśmy mszę świętą, a dzisiaj tam do niego pojadę i podziękuję, że nauczył mnie słów konsekracji.